Dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałek. Moim Państwa gościem jest Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy o poranku.
Trzask i wykrzyknik to jedno z haseł pana Rafała Trzaskowskiego, kandydata na prezydenta Polski w sobotę oficjalnie już zaprezentowanego. To próba trafienia do młodych ludzi.
Rafał Trzaskowski musi dotrzeć do ludzi w każdym wieku. Dziś wiemy o tym, że jest dobrze postrzegany przez młodych ludzi. Raczej to było hasło, które ruszamy z Trzaskiem. To było hasło, które towarzyszyło drodze na konwencję, która odbyła się w sobotę. Natomiast takie hasło, które jest chyba i które mogę powiedzieć, jest takim hasłem programowym Cała Polska naprzód. My musimy uwolnić na nowo energię Polek, Polaków, zmobilizować ich, aby poszli do wyborów, bo nie mamy czasu na marnowanie czasu już.
I mamy kolejnego polityka, który ubiera na siebie płaszcz z napisem Niezależny Obywatelski. To już wręcz kopiuj w klej, bo i Karol Nawrocki ogłasza siebie niezależnym kandydatem, i Szymon Hołownia, i teraz Rafał Trzaskowski.
No jest to zabawne. Jest zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o to, jak wyglądały procesy wyłonienia kandydatów w poszczególnych partiach. Rafał Trzaskowski ma bardzo silny mandat społeczny. Został wyłoniony w ramach prawyborów. Zagłosowało na niego ponad 20 tysięcy członków Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy znają jego poglądy i też wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w niektórych obszarach są one inne niż lider naszej partii. Więc Rafał Trzaskowski na pewno będzie prezydentem silnym, dobrym prezydentem, i prezydentem, który nie będzie miał prezesa nad sobą, a dziś Andrzej Duda ma tego prezesa. Kariera pana Nawrockiego też jest w pełni uzależniona od Jarosława Kaczyńskiego. Rafał Trzaskowski w poprzednich wyborach zdobył 10 milionów głosów, wygrał ponownie wybory na prezydenta Warszawy, jest nieustannie liderem zaufania społecznego Polek i Polaków, ma silną pozycję sam siebie, którą sobie zbudował przez lata, więc w tym kontekście myślę, że naprawdę jest najbardziej niezależnym kandydatem spośród wszystkich tych, którzy są na liście.
Czyli to niezależność zapowiedziana, tak? Jako prezydenta ewentualnie przyszłego.
Przede wszystkim Rafał Trzaskowski będzie prezydentem wszystkich Polek i Polaków, a nie jednego ugrupowania, i Rafał Trzaskowski zdaje sobie sprawę, w jakiej sytuacji dzisiaj jest polskie społeczeństwo i co jest tym golem, tym celem numer jeden, czyli pojednanie, bo dziś po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości mamy wykopane tak wielkie rowy w społeczeństwie. Wiele grup społecznych było wykluczonych i dziś właśnie Rafał Trzaskowski stawia sobie za cel numer jeden to rozmowę z polskim społeczeństwem, próba dialogu i zasypania tych wszystkich różnic. Dlatego w swojej wizji, którą przedstawił, między innymi postawił na równość, na gospodarkę oraz bezpieczeństwo i obronność.
Andrzej Duda na starcie swojej pierwszej kampanii miał w sondażu zaledwie kilkunastoprocentowe poparcie, a został prezydentem, a wygrał, i to dwie kadencje. Karol Nawrocki dziś ma 20 kilka procent w sondażach, czyli więcej. To taki prognostyk, że może być dosyć mocnym kontrkandydatem dla Rafała Trzaskowskiego.
To są wybory indywidualne. Ludzie będą wybierać spośród tylko kilku kandydatów. Nie wolno lekceważyć i bagatelizować żadnego z kandydatów. Decyzja należy do Polek i Polaków. Dziś Rafał Trzaskowski jest liderem zaufania społecznego, jest liderem sondaży, ale wiemy o tym, że nie wolno spocząć na laurach. Bardzo ważna jest praca organiczna, spotykanie się z ludźmi, rozmowa i odpowiedź na trudne pytania. Nie tylko te pytania z kartki, ale takie pytania, które bolą Polki i Polaków, które też na tych spotkaniach w ramach objazdu Polski padają. Więc zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj jest ta koszulka lidera w wszelkich sondażach, i wszelkie sondaże pokazują, że Rafał Trzaskowski ma największe szanse wygrać, ale to nie oznacza, że ktoś tutaj spoczął na laurach, wręcz przeciwnie, jesteśmy w pełni zmobilizowani, bo wiemy, o co walczymy, a walczymy o przyszłość Polski, o to, żebyśmy patrzyli w przyszłość, a nie w przeszłość.
A krótko będzie druga tura?
Zobaczymy, to już jest decyzja Polek i Polaków. Na ten moment sondaże pokazują, że jest bardzo prawdopodobna. Widzimy, że też wszystkie partie, które tworzą koalicję 15 października, wskażą swojego kandydata, więc te głosy na pewno się rozejdą. Najważniejsze jest to, aby w drugiej turze być jak jedna pięść i w drugiej turze, aby wszystkie partie tworzące koalicję 15 października jednoznacznie poparły kandydata, który dostanie się do drugiej tury. Prawdopodobnie druga tura będzie pomiędzy kandydatem Koalicji Obywatelskiej, a właśnie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, bo ja też jeszcze powiem szczerze, nie mam w pełni przekonania, że Karol Nawrocki utrzyma się na pozycji kandydata, bo widzimy, jakie kontrowersje ciągną się za nim w kontekście ludzi, których zna, z którymi sobie robił zdjęcia i środowisk, z których się wywodzi.
No ale teraz walczy Prawo i Sprawiedliwość o poprawę tego wizerunku. Karol Nawrocki, silny facet na siłowni, stamtąd jakieś filmiki, zdjęcia, a ostatnio dźwigający ciężary, pomagający powodzianom.
Ja się cieszę, że pan Karol Nawrocki jest w dobrej formie fizycznej, ale nie mam takiego poczucia, że to są najważniejsze cechy, które powinny cechować prezydenta. Siła, dobra kondycja fizyczna oczywiście na plus, natomiast my potrzebujemy przede wszystkim mądrego prezydenta, który potrafi się odnaleźć także w kontekście kontaktów międzynarodowych. Przed nami naprawdę potężne wyzwania także w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o zapewnienie kwestii bezpieczeństwa. Dziś Polska jest liderem, jeżeli chodzi o zbrojenie, a przed nami potrzeba zbudowania takiego poczucia obowiązku, aby inne kraje członkowskie, które też są w NATO, też inwestowały w kwestie obronności, inwestycji w obronność, bo wiemy o tym, że w styczniu zmieni się za chwilę lokator Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. W Białym Domu wprowadzi się Donald Trump, który mówi wprost, jeżeli nie będziecie inwestować... W Waszyngtonie, przepraszam, wprowadzi się Donald Trump, który mówi jednoznacznie, jeżeli nie będzie w inwestycji państw NATO w obronność, to Amerykanie nie będą, wręcz powiedział, mogą się wycofać z NATO.
Przejdźmy do tematów lokalnych. Coś się szykuje, podobno jakieś spotkanie większe jeszcze w tym roku w sprawie zachodniego obejścia Szczecina. Zdradzi pan coś więcej na ten temat? Będzie ogłoszone coś więcej niż do tej pory?
No, przyjęliśmy budżet, w którym zabezpieczyliśmy środki na budowę obejścia zachodniego Szczecina. Prawdopodobnie pierwsze przetargi ruszą w przyszłym roku, ale to wszystko musi mieć swoją dynamikę zdarzeń. Nie chciałbym więcej tutaj u pana na gorąco komentować, natomiast mogę zapewnić mieszkańców Pomorza Zachodniego, że reprezentacja Koalicji Obywatelskiej, reprezentacja obecnego rządu, która jest w Sejmie, bardzo mocno walczy o te sprawy ważne dla Pomorza Zachodniego, takie jak budowa portu kontenerowego, przebudowa lotniska w Goleniowie. No i właśnie ta najważniejsza chyba inwestycja, czyli obejście zachodnie Szczecina, która będzie takim dodatkowym impulsem do rozwoju gospodarczego, która jest taką inwestycją, o której się mówi w Polsce i tutaj na Pomorzu Zachodnim od wielu, wielu lat, a w końcu ona wygląda na to, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, ruszy z impetem i rozpocznie się budowa.
Jakieś autografy w tym roku? To tak to będzie wyglądało? Tak, czy nic nie zdradzimy?
Żadnych autografów.
Pod jakimiś dokumentami?
Ciężka praca, ale to już nie moja kompetencja, natomiast proszę o jeszcze chwilę cierpliwości. Jest pewna dynamika, pewna sekwencja zdarzeń, są pewne procedury. Mm-hmm. Natomiast mogę powiedzieć tylko i aż tyle, że zabezpieczyliśmy pierwsze środki, aby ta inwestycja nie była tylko i wyłącznie w sferze
marzeń. O jakich kwotach mowa?
Proszę poczekać jeszcze chwilę. Naprawdę nie chciałbym zbyt dużo zdradzić, żeby nie zapeszyć tej inwestycji.
Okej, okay. Mamy pytania od słuchaczy. Sporo generalnie było emocji przy zaproszeniu pana na naszym profilu, chociażby na Facebooku. Mnóstwo komentarzy i to takich bywało niewybrednych. Zarzuca się panu, mówiąc delikatnie, w młody wiek, ale też gdzieś, że jest pan tylko przyciskiem, że tylko głosem, że nie ma pan za dużo do roboty, tylko głosuje pan tak, jak panu każą.
Jestem jednym z najczęstszych posłów sprawozdawców. Można sprawdzić to w statystykach. Byłem posłem sprawozdawcą, czyli takim posłem, który z ramienia Komisji Sprawiedliwości był odpowiedzialny za procedurę przyjęcia ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Też zabierałem głos w imieniu Komisji Sprawiedliwości Polskiego Sejmu w Senacie. Niestety ustawa, która miała naprawić i przywrócić na nowo obywatelom Trybunał Konstytucyjny, zawędrowała do tego pseudo-Trybunału Julii Przyłębskiej. Natomiast myślę, że na brak pracy mogę powiedzieć śmiało, nie narzekam. Pracuję w bardzo ważnych komisjach. Pracuję w Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Jestem wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pracuję również w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Dosyć często zabieram głos na mównicy. Jestem aktywny na komisjach. Rozumiem, że dla niektórych nie jest to wystarczające. Jedyne, co widzą, to mój młody wiek. No nie mam na to wpływu. Poprawię się, będę tylko starszy. Młodszy już na pewno nie będę.
To skoro jesteśmy przy pytaniach od słuchaczy, pan Konrad pyta, dlaczego Komisja Infrastruktury nie poparła wniosku o wysłuchanie publiczne odnośnie ustawy o obowiązkowych strefach czystego transportu? Dlaczego chcecie zmuszać samorządy do kupowania autobusów elektrycznych?
W polskim Sejmie działa ponad 30 komisji. Posłowie są bardzo mocno skupieni przede wszystkim na pracach w swoich komisjach. Ja, jak wspomniałem, pracuję w trzech komisjach, jednej podkomisji. Powiem panu szczerze, nie znam dokładnych okoliczności związanych z tą sprawą.
Okej. Okay. Na początku marca tego roku stał pan przed Urzędem Miasta z kandydatami na radnych i z tabliczkami 100 konkretów dla Szczecina, pisze na naszym radiowym Facebooku pan Tomasz. Pojawia się pan bardzo często w mieście w towarzystwie radnych, więc na pewno pan wie, gdzie te 100 konkretów.
Będą realizowane. Mogę tutaj zdradzić też słuchaczom i widzom, bo rozumiem, że jesteśmy też w serwisie internetowym.
Online, oczywiście.
Że pierwszy przelew na 90 milionów trafił w tym roku, już w tym roku teraz, do kasy miejskiej. Te pieniądze posłużą właśnie na kolejne inwestycje, a my też w tym budżecie, który uchwaliliśmy, zabezpieczyliśmy dodatkowe miliardy złotych. Ponad 25 miliardów złotych dla samorządów. Te pieniądze pozwolą na nowo odzyskać moc sprawczą miastom, takim jak Szczecin. Dodatkowe miliony złotych popłyną do Szczecina i radni będą mieli budżet, będą mieli środki na to, aby realizować wszystkie postulaty, więc trzymam bardzo mocno kciuki. Wierzę w to, że samorządy wychodzą z tej zadyszki, którą złapały zarządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie ucinano dosyć drastycznie pieniądze. Zabrano tak naprawdę możliwość kreacji polityki. Rozumiem, że są uszczypliwości co do tego, że pojawią się z radnymi na mieście. Przykro mi, ale też czuję się w obowiązku być bardzo blisko mieszkańców, a radni, z którymi rozmawiam też i spotykam się z mieszkańcami, są też reprezentacją właśnie mieszkańców.
A z tych 100 konkretów ile się udało teraz zrealizować, jakby pan miał tak podsumować?
Jeżeli chodzi o koalicję w kraju, tak? Blisko 30 konkretów zostało zrealizowanych. Przede wszystkim najważniejsze to odzyskanie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, podwyżki dla nauczycieli, utrzymanie tych wszystkich programów, które były, mam na myśli 800+, 13-14 emerytura, podwyżki w sferze budżetowej. Tych konkretów zrealizowanych jest naprawdę bardzo dużo. Wiele z nich wymaga dużych nakładów finansowych i my na bieżąco de facto szukamy tych środków w budżecie. I chyba nie ma takiego tygodnia, nie ma takiego miesiąca, w którym byśmy nie informowali o kolejnym konkrecie, który jest realizowany. Powiedzieliśmy o tym, że zrealizujemy je w 100 dni. No, to nie było jednak realne w tych okolicznościach z budżetem, z prezydentem, ale też z partiami koalicyjnymi, które niektórych konkretów nie pozwoliły nam od razu zrealizować, ale trzymamy się tego, że te 100 konkretów zrealizujemy przez naszą kadencję.
Rozumiem. Był trzask, to zapytam o zgrzyt. Czy jest jakiś zgrzyt między ministrem sportu a prezydentem Szczecina? Chodzi o te sportowe historie, otwieranie orlików popołudniami i innego typu zapowiedzi.
Minister realizuje pewną wizję i ja też popieram, jako radny walczyłem o to, aby były otwarte orliki, żeby ta infrastruktura sportowa, która też z naszych wszystkich pieniędzy została wybudowana, były dostępne, ogólnodostępne zarówno dla młodzieży, dla dzieci, ale także dla osób starszych. Ja nie widzę żadnego zgrzytu. Myślę, że pan minister nie jest w żaden sposób małostkowy. leży mu na sercu bardzo mocno dobro Szczecina, dlatego też wiele szczecińskich klubów, które się zgłosiły do konkursu w ramach klubu PRO, dostało dodatkowe środki na szkolenie dzieci i młodzieży, dlatego też w ramach Sportowej Polski kilka boisk sportowych zostanie wyremontowanych, hala sportowa zostanie wyremontowana, zostaną przekazane pieniądze na pływalnię, na remont SDS-u i tego basenu, tego dachu, który ma problem techniczny, a za chwilę będzie rozstrzygnięcie też konkursu, gdzie miasto złożyło wnioski na dokończenie inwestycji wokół stadionu Arconi, tak, przebudowa kompleksu Arconi oraz remont toru kolarskiego. Czekamy na rozstrzygnięcie, ale mam nadzieję, że będzie korzystne dla
infrastruktury sportowej. Ale uda się młodzieży, dzieciom udostępnić popołudniami tę szczecińską infrastrukturę sportową?
Wierzę, że się uda. Wierzę, że przy odpowiednich rozporządzeniach i odpowiednim też motywowaniu samorządów, też finansowym, jest to możliwe. Poprzedni rząd bardzo nie lubił Orlików, na które nie przekazał przez 8 lat ani jednej złotówki i ucinał też konsekwentnie środki na tych animatorów, którzy pilnowali tych obiektów i wpuszczali dzieciaki, żeby mogły sobie pograć. My chcemy do tego wrócić. Wiemy, jak bardzo ważne jest zdrowie fizyczne, ta aktywność sportowa, nie tylko młodzieży. Generalnie to jest pozytywne i zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żeby starali się chociaż trochę uprawiać sport.
To zahaczyliśmy o Komisję do Spraw Sportu, to przenieśmy się do kolejnej komisji, w której pan zasiada, Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Co tam macie na tapecie?
Niebawem będzie przedłożony i wyjdzie z rządu projekt, który będzie rozdzierał funkcję prokuratora generalnego od funkcji ministra sprawiedliwości. To będziemy mieli w najbliższym czasie na tapecie. Będziemy musieli wrócić też z ustawami dotyczącymi naprawy Trybunału Konstytucyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa, bo to są te dwie bardzo ważne ustawy, takie ustrojowe, naprawiające i przywracające w Polsce praworządność, które niestety zostały albo zawetowane przez prezydenta, albo skierowane właśnie do paratrybunału konstytucyjnego, więc my będziemy musieli jeszcze przed tym, jak zasiądzie nowy prezydent w Pałacu Prezydenckim, przygotować te ustawy, przeprowadzić je przez całą ścieżkę, przez Sejm, Komisję, Senat, po to, aby nowy prezydent, który ma nie tylko na ustach, ale także w sercu demokrację, praworządność, mógł je podpisać, żebyśmy mogli odpolitycznić polski wymiar sprawiedliwości i oddać go na nowo obywatelom i przyspieszyć też to, jak w jakim czasie zapadają w Polsce orzeczenia, bo dzisiaj chociażby z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w ostatnich latach nawet dwukrotnie wydłużył się czas na wyrok.
I zmieniamy drzwi, przenosimy się do Komisji do Spraw Pegasusa, bo domyślam się, że to są za różnymi drzwiami w Sejmie w Warszawie te komisje, więc zapytam, czy cieszy się pan na możliwość przesłuchania Zbigniewa Ziobry?
Nie powiedziałbym, że się cieszę. Jest niezbędnym świadkiem. Sam zresztą w przypływie chyba szczerości na mównicy sejmowej powiedział, że się nie dziwi, że jest wzywany, bo jest kluczowym świadkiem. To on stał na czele Ministerstwa Sprawiedliwości, to on nadzorował budżet, z którego w ramach Funduszu Sprawiedliwości, który jest dzisiaj bardzo dokładnie badany przez prokuraturę, zakupiono Pegasusa. To on, myślę, zlecił zakup tego Pegasusa. Nie mam satysfakcji, że będzie doprowadzony przez policję i przez Straż Marszałkowską na obrady Sejmu. Wręcz jest mi przykro, że były minister sprawiedliwości, osoba, która powinna świecić przykładem, szuka kruczków prawnych, żeby przed komisją legalnie działającą, powołaną przez polski Sejm, także głosami Prawa i Sprawiedliwości się nie stawić. Stawia się ponad prawem, mimo tego, że ma taki wizerunek szeryfa, który się niczego nie boi. Najpierw zasłaniał się chorobą, a teraz zasłania się pseudo-orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Robi wszystko, aby nie odpowiedzieć na trudne pytania komisji śledczej.
Jak już przesłuchacie tego świadka, to koniec? Czekamy na wnioski? Czy to nie jest taka prosta droga?
Myślę, że jeszcze praca komisji może trochę potrwać. Mamy wielu agentów do przesłuchania. Mamy też jeszcze osoby pokrzywdzone do przesłuchania. Prawdopodobnie będziemy przesłuchiwać sędziów, dlatego że coraz więcej ustaleń komisji wskazuje na to, że te zgody sądów na inwigilację po pierwsze były wymuszane, po drugie, że sędziowie byli bardzo często wprowadzani w błąd i nie wiedzieli dokładnie, jaka technika operacyjna zostanie zastosowana. Nie wiedzieli, że będzie użyty Pegasus. Gdyby politycy, gdyby reprezentanci poprzedniej władzy nie wprowadzali obstrukcji, gdyby stawiali się na wezwania komisji, myślę, bylibyśmy bardzo blisko tego, aby kończyć raport końcowy. Teraz nie chcę dokładnie powiedzieć, w którym miejscu jesteśmy, ale myślę, że jesteśmy, że połowę drogi już pokonaliśmy, ale jeszcze trochę przed nami.
Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim i Państwa gościem w Rozmowie pod krawatem. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję. Miłego dnia dla Państwa.
Dzięki.